ruszaj w drogę, świat cię woła, już cię wzywa. Dzień promienny, noc mrukliwa. Całe dobro chcę ci podać rękę szczodrą. Zło wyciąga i po ciebie dłoń swą podłą. Świat to ogród, trawy, ptaki, słońce, obłok. Drzemie tam zmęczone dobro. Świat to ogród, a gdzie gąszcza mroki cienie. Zło się czai, zło nie drzemie. Zapamiętaj tylko to, dobro, zło. Szukaj przygód, a nie minie cię nagroda. Do honoru sławy dodaj. Ruszaj w drogę, świat cię woła, już cię wzywa. Dzień promienny, noc mrukliwa. Przed złem chroni na tym świecie wielka pieczęć. Nie osoby, jakieś trzecie. A sam król pieczęcią włada. Zło nie drzemie, zło się skrada. Zapamiętaj tylko to, dobro, zło. Ruszaj w drogę, świat cię woła, już cię wzywa. Dzień promienny, noc mrukliwa. Całe dobro chcę ci podać rękę szczodrą. Zło wyciąga i po ciebie dłoń swą podłą. Świat to ogród, trawy, kwiaty, słońce, obłok. Drzemie tam zmęczone dobro. Świat to ogród, a gdzie gąszcza mroki cienie. Zło się czai, zło nie drzemie. Zapamiętaj tylko to, dobro, zło.
Ubiegłotygodniowy program zakończył artykuł na temat pasji gastronomicznych sławnych ludzi. Dzisiaj kontynuacja tematu, ale tym razem będzie to materiał z wydawanego w Warszawie tygodnika MUD. W 1869 roku w jednym z lutowych numerów ukazała się tam korespondencja z Paryża, w której niepodpisany imieniem i nazwiskiem autor podał dykcjonarz kuchenny Aleksandra Dumas. Pisał on tak. Niewyczerpany autor Aleksander Dumas wydaje obecnie dzieło pod tytułem Dykcjonarz kuchenny. Będzie to naukowa rozprawa o kuchni francuskiej, włoskiej, niemieckiej i tym podobnych. Autor w licznych podróżach swoich, które umiał tak dowcipnie opisać, pozbierał w tym przedmiocie obszerne i ciekawe notaty. Poświęca on osobny ustęp na opisanie sposobu życia w krajach, gdzie nie ma co jeść, na szerokich stepach i na puszczach spalonych skwarem słonecznym. Na czele każdego rozdziału będzie drzeworyt i monografia zwierza, którego całość lub część służy za pokarm. Przytaczamy jako próbkę studium historyczne nad gęsią. Gęsi przez długi czas były w Rzymie w wielkim poszanowaniu, bo kiedy psy zaspały, gęś jedna posłyszała szmer galów wdzierających się na mury Kapitolu i obudziła towarzyszki, a te przestraszone poczęły gęgać na gwałt i obudziły Manliusza. Wdzięczni Rzymianie widzieli w gęsiach posłannice bogów. Hodowali je też z wielką czcią, lecz nie śmieli karmić się ich mięsem. Ale odkąd Juliusz Cezar podbił Galię, wojsko rzymskie poczęło jeść gęsi za przykładem Gallów, którzy nie mieli powodu czcić ptaków sprzymierzonych z Manyliuszem na ich szkodę. Wkrótce rozeszła się w Rzymie wieść, że gęsi z Pikardii doskonałe są do jedzenia. Odtąd przemyślni Pikardowie poczęli spędzać do Italii ogromne stada gęsi, które pożerały wszystko po drodze. Starożytni Egipcjanie uważali gęś za najwytworniejszy przysmak. Król Licji Radamant tak je cenił, że wydał rozkaz, aby w jego państwie nie zaklinano się na bogów, ale na gęsi. Tak samo zaklinali się na nie Anglicy w czasie, kiedy Juliusz Cezar opanował wyspę. Tu autor artykułu pyta, czyżby i nasze przysłowie „niech cię gęś kopnie” miało sięgać tak odległej starożytności? Według historyka Pliniusza, konsul rzymski Metellus Scypion wynalazł sposób tuczenia gęsi i zdelikatnienia ich wątroby. Sławny Scaliger, erudyt i lekarz Juliusza Cezara, szczególne miał współczucie dla gęsi. Nie tylko, że je wysławia ze strony fizycznej, podnosi je również i moralnie. Gęś, mówi on, jest najpiękniejszym godłem roztropności. Wiadomo, że gęsi schylają głowę, przepływając pod mostem, choćby ten wsparty był na wysokich arkadach. W razie choroby leczą się same, skubiąc ziółka znane z własności uzdrawiających. Tak zaś są z natury przezorne, że kiedy przebywają górę Taurus pełną gniazd orlich, biorą w dziób po kamyku, aby tym sposobem zmusić się do milczenia i uniknąć nieprzyjacielskich szponów. Gęsi zdolne są do przyjęcia pewnej edukacji. Chemik Memery widział gęś obracającą rożen, na którym piekła się indyka. Trzymała gęś w dziobie koniec rożna i kręciła go, wyciągając i kurcząc na przemian długą szyję. Czasem podawano jej wodę do picia. Sekret przechowywany przez karmicieli strasburskich polega na tym, żeby doprowadzić u gęsi wątrobę do nadzwyczajnych rozmiarów. Wątroba rozszerzona sztucznie przez nich powiększa się o 10 albo 12 razy nad wielkość naturalną. Aby dojść do tego rezultatu, męczą oni biedną gęś w sposób najokrutniejszy. Kładą ją w ciasną klatkę, a jak utrzymują niektórzy, nogi jej przybijają do desek, aby żadnego nie mogła czynić poruszenia. Wyłupiają oczy, aby żaden przedmiot zewnętrzny nie działał na jej uwagę. W gardło jej wpychają niezliczoną moc orzechów włoskich, nie dając przy tym ani kropelki wody, mimo piekielnego pragnienia. Tu autor zaraz dodaje, może być, że jest przesada w tym obrazie męczarni gęsich, ale ponieważ sposób tuczenia używany przez Strasburczyków pozostał tajemnicą, otwiera szerokie pole domysłom wszelkiego rodzaju. Aż do świeżego wynalazku piór stalowych przez Anglika gęś miała i ten wielki przywilej, że za jej pośrednictwem arcydzieła rozumu ludzkiego przelewały się z mózgu na papier. Dziś jeszcze wielu znakomitych misarzy, trzymając się wiernie tradycji, gardzi stalkami. Orzą gęsią, jak nią orali ich ojcowie. Kolejny komentarz autora brzmi tu: nie pojmujemy, dlaczego Aleksander Dumas, mówiąc o gęsi, zapomniał zupełnie o jej pierzach i puchu, z których dobrodziejstwa korzysta sam niewątpliwie. Wieprz, pisze dalej autor, jest królem wśród zwierząt nierogatych, którymi karmi się człowiek. Państwo jego najszerzej sięga. Nikt nie zaprzeczy mu wielkich zalet. Bez wieprza nie byłoby słoniny, bez której żadna kuchnia obejść się nie może. Bez niego nie byłoby szynek, ani kiełbas, ani kiszek, ani salcesonów. Słowem, nie byłoby wędliny. Uczcom wieprzowym dwa miasta winny zamożny byt – Bajonna i Moguncja. Mięso wieprza stanowiło główny pokarm Gallów, dlatego to chowali niezliczone trzody chlewne. Rzymianie przyprawiali wieprzowinę w rozmaity sposób. Podawano niekiedy na stół całego wieprza, po jednej stronie pieczonego, po drugiej gotowanego. Inny sposób przyprawy zwał się po trojańsku, przez porównanie do konia trojańskiego, w którego wnętrzu ukrywał się oddział wojowników. Wieprz przyprawiony w ten sposób nadziany był ostrygami, bekasami i inną zwierzyną skropioną wybornym winem. Ta potrawa tak była kosztowna, że senat zabronił jej mocą prawa. Egipcjanie uważali wieprza za zwierzę nieczyste. Jeżeli kto dotknął się go przypadkiem, zmuszony był natychmiast zamurzyć się z odzieżą w wodach Nilu. W jednym tylko dniu i w jednej okoliczności wolno było jeść wieprza, to jest pod pełnią, kiedy zwierz poświęcony był na ofiarę rebusowi lub bachusowi. Wiadomo wszystkim, że Izraelici i Mahometanie uważają mięso wieprzowe za nieczyste. Jest to u nich przepis raczej higieniczny, niżeli religijny. Nigdzie wieprzowina nie jest tak delikatna jak w Chinach. Świadczą o tym misjonarze, podając za przyczynę, że nigdzie wieprze nie jedzą tyle jak tam ludzkiego mięsa. Stąd to wieprzowina jest w Chinach podstawą wszystkich uczt, a szynki chińskie przechodzą wszystkie inne delikatnym smakiem. W roku 1131, 3 października, umarł młody król francuski Filip, którego ojciec, żyjący jeszcze Karol Gruby, przypuścił do rządów wraz z sobą i kazał koronować. Młody król przejeżdżał konno przez ciasną uliczkę, nagle wieprz zastąpił mu drogę. Koń padł, a Filip tak się rozbił, że umarł nazajutrz. Wówczas to zabroniono wypuszczać wieprze na ulicę. Wyłączono tylko spod prawa należące do zakonników świętego Antoniego, pod warunkiem, że miały uwiązany dzwonek na szyi. W roku 1386 na mocy wyroku sądowego powieszono we Francji wieprza, który pożarł dziecko. Podobny wyrok wielokrotnie się powtarzał. Autor dawnej korespondencji z Paryża poinformował też czytelników tygodnika Mood o innych zaobserwowanych przez siebie zjawiskach. Pisał: trzy rzeczy świadczące o postępie zajmują dziś Paryż. Ambasada chińska, prelekcje kobiet i welocypedy. Te ostatnie stały się prawdziwym przedmiotem mody. Widzimy je na papierze listowym, na cukierkach, w pudełeczkach wszelkiego rodzaju. Słyszymy, że jest ubranie głowy à la velocipede, ale że nam nie wpadło jeszcze ono w oczy, nie możemy go opisać. Słowem, nie ma dziennika w Paryżu, gdzie by przynajmniej co drugi dzień nie było wspomnianego velocipeda. Tu piszą nam, jak na polach elizejskich niezręczny jeździec wpadł pod nogi koniom, jak je spłoszył i spowodował wypadek. Tam znów opowiadają, jak w Lyonie jeździec zuchwały, pomykając wybrzeżem, wpadł w rzekę, z której go z ledwością wyłowiono. Te jednak wypadki nie zrażają zagorzałych welocypedystów, których co chwila napotykamy na szerszych ulicach i bulwarach. Wprawdzie potrzeba wielkiej zręczności, aby kierować umiejętnie tą machinką przy nadzwyczajnym ruchu paryskim, ale Francuzom na zręczności nie zbywa, a konik mechaniczny, którego można kupić za 200 franków, który nie je i nie potrzebuje mastalerza, który się nie schwaci, mimo że prześciga najlotniejsze bieguny, taki, mówię, konik zanadto wielkie przedstawia korzyści, aby go każdy mieć nie pragnął. W Anglii, gdzie czas jest tak drogi, że utworzono nawet przysłowie time is money, wielosypedy pozyskały od razu obywatelstwo. Przed kilku dniami odbyły się wyścigi nowego rodzaju. Pod samym Londynem wymierzono przestrzeń 2 mil angielskich. Nagroda dla zwycięzcy przeznaczona była w ilości 20 funtów sterlingów. Pomknęło razem 3 jeźdźców. Niejaki pan Wołowski przybył pierwszy do mety w przeciągu 9 minut i 30 sekund. 3 welosypedyści daleko zostawili za sobą jeźdźców konnych, którzy cwałując ile koni wybiec może, na próżno starali się im sprostać. Ambasada chińska zajmuje też także lud francuski. Potrzeba było widzieć tłumy ludu, jakie obiegły Pałac Królewski, kiedy Chińczycy dworskimi karetami wjeżdżali w wielką bramę, otwieraną tylko w szczególnych okolicznościach. Posłuchanie opisane było zapewne szczegółowo w gazetach warszawskich, ograniczę się zatem wyłącznie do opisu stroju ambasadorów, zatrzymując się w obrębie właściwym dla pisma naszego. Przybrani byli wszyscy w kostium oficjalny, przyjęty przez ciało dyplomatyczne chińskie. Kostium ten składał się z sukni długiej z niebieskiego atłasu w drobny deseń, zwanej ka, czaj, fi, fo, ce. Najwyraźniej, tu już dodam od siebie, podobne okrycie dotarło, a przynajmniej słowo je określające, także do Polski, bo w nawiasie autor podaje spolszczoną wersję. Kaca wejka, kaca bajka. Tu jeszcze dodam, że w Polsce oznaczało ono kaftan ciepły kobiecy albo męski z krótką spównicą fałdowaną. Inaczej oznaczało szubkę. A teraz wracam do opisu tej chińskiej. Podbita była ona białym barankiem, a obłożona tumakami, czyli futerkiem ze skórek tumaków, najprawdopodobniej kun leśnych. Znowu wracam do autora. Suknia ta, w części otwarta z przodu, spina się po prawej stronie na 9 złotych guzików. Zdobi ją wielki kołnierz tumakowy, związany u szyi na błękitną wstążkę. Pod ową suknią noszą oni dwie lub trzy inne, zwane kajny. Dwie koszule atłasowe białe i szerokie dolne ubranie atłasowe krojem tureckim, schowane w niski bucik czarny atłasowy na wysokiej podeszwie oblamowanej zielonym atłasem. Na wierzch sukni błękitnej spada do kolan krótki płaszczyk z rękawami, podbity lisami białymi, spięty po prawej stronie na rząd guzików złotych. Dopełnia tego stroju czapka zwana Mao Tse, myca, przybrana frędzlą i chwastami z czerwonego jedwabiu, obłożona kosztownym futrem. Tę czapkę zdobi wielki guzik koralowy, znak wysokiego dostojeństwa. Samym tylko mandarynom wolno ozdabiać się tym znakiem. Na guziku wyryte są napisy, a mandaryn pierwszej klasy nosi guzik zupełnie gładki. Spoza guzika spada na głowy długie pióro pawie, kołyszące się za każdym poruszeniem. Takie pióro otrzymuje mandaryn za zasługę. Jest to widome świadectwo dzielności i odwagi zastępujące order, nieznany u Chińczyków. Członkowie ambasady w liczbie 8 z przewodnikiem swoim, Amerykaninem i tłumaczem, panem Kleczkowskim, zwiedzają różne osobliwości Paryża. W zeszłą sobotę przyszła kolej na ogród botaniczny. Profesorowie przyjmowali tam dostojnych gości. Chińczycy obeszli po kolei galerie, cieplarnie i menażerie. Ze szczególnym zajęciem przyglądali się wielkiej salamandrze japońskiej. Małpy także bardzo ich zajmowały. Zdaje się, że nawzajem Chińczycy wpadli w oczy małpom. Świadczy o tym drobny wypadek. Jeden z mandarynów odwrócił się od klatki, w której była wielka małpa z gatunku szympansów. Ta nagle wyciąga łapę przez szczeble, pochwyca długi warkocz Chińczyka i ciągnie go silnie ku sobie. Wszyscy obecni zanoszą się od śmiechu. Biedny mandaryn chce odwrócić głowę, lecz na próżno. Małpa trzyma go ciągle za włosy. Skończyło się na tym, że dozorca musiał wziąć rózgi, aby zmusić małpę do wypuszczenia łupu. Głośny poklask obecnych zakończył całą sprawę.
Jeszcze krew śpiewa we skroniach, płyń w dal nieznaną, za nic miej lamenty, szukaj przygody w tajemnych ustroniach i płyń z ochotą na morskie odmęty. Nie wiedząc wcale, gdzie teraz dopłynę, żagiel wichrowi podałem rozpięty i na szerokość zmierzyłem głębinę i wypłynąłem na morskie odmęty. Widziałem dzikie i piękne krainy, niejednym przyszło mi odmęcie. Wspominam wszystkie spotkane dziewczyny, ich cień unoszę na moim okręcie. brzegiem znikomym bez kresów przezroczu, brzegiem skąd okręt swój biały odbiłeś i że sam siebie straciłeś już z oczu. Szukaj przygody, wszystko przeminie, niech cię nie trwożą najdziksze odmęty, znajdziesz tam bajkę w odległej krainie i wszystkie morza i sny i okręty. Szukaj przygody, nim wszystko przeminie, niech cię nie tworzą najdziksze odmęty, znajdziesz tam bajkę w odległej krainie i wszystkie morza.
Dobiega końca kolejny program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Przypomnę jeszcze, że na przyszłą sobotę i niedzielę, 7 i 8 maja, z okazji Dnia Matki, Polskie Stowarzyszenie Narodowe przygotowuje zestawy obiadowe i porcje golonki, które można będzie zjeść w siedzibie PSN przy 554 Hill Street albo nabyć na wynos. Ponadto w sobotę organizuje disco party. Wstęp $10 i elegancki strój. Informacje telefon 519 434 25 76. A ja już dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do głośników za tydzień.
Pojawiasz na szklanym ekranie, wizję zalewa czerwień twych ust. Jesteś najlepsza zdecydowanie i ze wszystkich dziewczyn największy masz biust. Wciąż po kanałach szukam twego ciała, szept twój namiętny w mych uszach brzmi. Patrzę się w ekran i ciągle mi mało mej cytoliny z kanału TV.
Siabada, siabada, ty i ja, mydełko fa. Siabada, ty i ja, ty i ja, mydełko fa.
Piękna dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie.
Siabada, ty i ja, mydełko fa. Siabada, ty i ja, mydełko fa.
Lubię oglądać jedyną reklamę, domek z drew budu, a w domku my. Chcę taki domek i dużą wannę, a w niej po prostu ja i ty. Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa, byłoby fajnie, szabadabada. Dmuchałbym tobie z mydła balony, byłbym szczęśliwy i zadowolony. Dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Mam względem ciebie poważne plany, chcę ciebie poznać, bo jestem nagrzany.
Siabada, siabada, ty i ja, mydełko fa. Siabada, ty i ja, mydełko fa.
dziewczyno z kanału TV. Przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie.
Siaba taty i ja, mydełko fa. Siaba taty i ja, ty i ja, mydełko fa.
Lubię oglądać jedyną reklamę, domek z drewbudu, a w domku my. Chcę taki domek i dużą wannę, a w niej po prostu ja i ty. Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa, byłoby fajnie, szabada-bada. Dmuchałbym tobie z mydła balony, byłbym szczęśliwy i zadowolony. Dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Mam względem ciebie poważne plany. Chcę ciebie poznać, bo jestem nagrzany.
Szabada, ty i ja, mydełko fa. Szabada, ty i ja, mydełko fa.
Zapraszamy do reklamy.